Kazanie na górze, medytacja ósma. Kiedy dajesz jałmużnę? Z Ewangelii według świętego Mateusza. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Modlitwa przygotowawcza, prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Obraz do medytacji. Przedstawmy sobie Jezusa na górze błogosławieństw, wygłaszającego z mocą swoje kazanie. Zauważmy w jego otoczeniu szczególnie ludzi ubogich. Prośba o owoc medytacji, módlmy się, byśmy wykorzystywali nasze codzienne, trudne sytuacje życiowe dla oczyszczenia wewnętrznego i pełniejszego powierzenia się Bogu. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, mówi Jezus. Od czasów Chrystusa podstawowym miejscem kultu Boga jest sam człowiek, jego serce. Serce, które żyje duchem i prawdą. W rozmowie z Samarytanką, która pyta, gdzie jest prawdziwe miejsce kultu Boga w Samarii czy w Jerozolimie, Jezus odpowie: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Prorocy nieustannie przypominali Izraelitom, że ich liczne ofiary składane Bogu mają sens tylko wówczas, kiedy stają się symbolem ofiary serca. Gdy Saul, wbrew woli Boga, pozwolił ludowi, aby ten złożył na ofiarę obłożoną klątwą trzodę i bydło zdobyte w wojnie z Amalekitami. Wówczas prorok Samuel powiedział do niego: opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla. A kiedy Saul, przyznając się do winy, prosi Samuela, aby razem z nim oddał pokłon Panu, ten odpowiedział mu: nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś słowo Pana i dlatego odrzucił cię Pan. Nie będziesz już królem nad Izraelem. Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza tak, że go rozdarł. Ważnym czasem oczyszczenia religijności narodu wybranego był okres niewoli i wygnania. Kiedy nagle Izraelici zostali pozbawieni świątyni jerozolimskiej, a wraz z nią możliwości składania ofiar, wówczas stanęli przed szansą odkrycia istoty kultu Boga. Na wygnaniu prorok Daniel skarży się przed Bogiem: Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy poniżeni dzisiaj na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka, ani wodza, ani całopalenia, ani ofiar, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwocin i doznać Twego miłosierdzia. Ale właśnie ta bolesna sytuacja stała się dla Izraela szczególną łaską, dzięki której Izrael odkrył z pomocą proroków inny wymiar swojej wiary, wymiar wewnętrzny. Izrael zrozumiał, że Bogu nie chodzi bynajmniej o materialne ofiary, bo przecież wszystko do Niego należy. Bogu chodzi o ludzkie serce, które z pokorą i zaufaniem prosi o miłosierdzie. Ponieważ Izrael nie może składać ofiar i całopaleń przepisanych prawem, dlatego prosi, aby Bóg zechciał przyjąć duszę strapioną i ducha uniżonego. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. Słowa proroka Daniela zwiastują przełom w religijności Izraela. Jak całopalenia z baranów i cielców i z tysięcy tłustych owiec, tak niech będzie dziś nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba. W nowej trudnej sytuacji na wygnaniu przystąpienie do Boga staje się możliwe nie dzięki ofiarom, ale dzięki ufności pokładanej w miłosierdziu Jahwe. Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego miłosierdzia swego. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie. Tak modli się prorok Daniel. Kiedy święta siostra Faustyna skarżyła się Jezusowi: widzisz, jestem niezdrowa, nie mam wykształcenia, nie mam pieniędzy. Jestem przepaścią nędzy, boję się obcować z ludźmi. Wówczas Jezus jej odpowiada: spodobało mi się przeprowadzić dzieło miłosierdzia właśnie przez Ciebie, która jesteś nędzą samą. Izrael, aby mógł spełnić misję narodu wybranego, musiał wreszcie uznać poprzez wygnanie swoją małość i swoją nędzę. W historii Izraela wielu proroków bardzo krytycznie wyraża się o hojnych i gorliwie składanych ofiarach i całopaleniach. Izajasz napisze: co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów i kozłów obrzydła mi. Prorok Jeremiasz zaś powie: na co sprowadzacie mi kadzidło z Saby albo wyborny korzeń trzcinowy z dalekiej ziemi? Nie podobają mi się wasze całopalenia, a wasze krwawe ofiary nie są mi przyjemne. Nawet jeśli będą prosić, nie będę słuchał ich wołania, a jeśli będą składać całopalenia i ofiary z pokarmów, nie przyjmę ich, ale raczej wyniszczę ich mieczem, głodem i zarazą. Potwierdzi to prorok Amos, mówiąc: kiedy składacie mi ofiary całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego. Na ofiary biesiadne z tłustych wołów nie chcę patrzeć. Jak w historii Izraela stopniowo dokonywało się wielkie oczyszczenie wiary w Boga, tak również podobny proces konieczny jest w życiu każdego z nas. Na ten właśnie proces oczyszczenia zwraca nam uwagę Jezus w kazaniu na górze. Prośmy o coraz pełniejsze oczyszczenie tego wszystkiego, co robimy na co dzień dla Boga i dla ludzi. Naszej modlitwy, drobnych wyrzeczeń, drobnych uczynków, naszej codziennej pracy, relacji z braćmi, troski o rodzinę, pomocy udzielanej biednym. Módlmy się także o wewnętrzne poznanie, że drogą do oczyszczenia naszej religijności są nie tyle nasze ofiary, ale nasze otwarcie na Słowo Boga. Każdy z nas może mówić do Boga: nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otworzyłeś mi uszy. Otworzyłeś mi uszy na słuchanie Twego słowa. Prośmy o łaskę otwartych uszu i łaskę otwartych serc. W rozeznaniu życia duchowego emocje bywają względne. One mogą nas mylić. Odczucie samozadowolenia z siebie i swego życia duchowego odbierane są na ogół jako sygnał dwuznaczny. Bezrefleksyjne deklaracje „jestem w porządku” częściej bywają znakiem zaślepienia duchowego niż realnej oceny naszego życia. Święty Paweł, krytykowany przez Koryntian, mówi, że nie dba o to, czy będzie sądzony przez nich, czy przez jakikolwiek inny trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Dla apostoła narodów spokój sumienia nie jest ostateczną instancją, do której się odwołuje, ponieważ wie, że ponad jego sumieniem jest Bóg. Nikt z nas nie może powiedzieć z całą pewnością, nie tylko o bliźnich, ale także o sobie samym, że jest zbawiony. Ale każdy z nas, pragnąc zbawienia, może powierzyć się miłosierdziu Boga. Rozeznajemy nasze życie wewnętrzne nie tyle poprzez autoanalizę, ale poprzez słuchanie Słowa Bożego i udzielanie na nie odpowiedzi. Codzienne, pełne ufności, skruchy i miłości powierzanie siebie Bogu staje się źródłem religijnego oczyszczenia. Istotą religijności obłudnej, przed którą ostrzegał nas Jezus, jest pycha i lęk przed ludźmi. To lęk popycha nas do pełnienia uczynków pobożnych przed ludźmi po to, żeby nas widzieli, mówi Jezus. Wtedy dobre uczynki przynoszą korzyść nam samym, a nie Bogu i bliźnim. Nasze oczyszczanie wiary możemy rozpocząć w sposób najprostszy, poprzez zdeklarowanie przed Bogiem pragnienia głębszej czystości naszych zamiarów, intencji, decyzji i czynów. Pan Bóg pomoże nam dostrzec, ile w naszych myślach, słowach i uczynkach jest jeszcze szukania siebie, chęci podobania się, troski o dobrą opinię, czy też koncentracji na sobie. Możemy też być pewni, że nasza szczera prośba wyda owoce w swoim czasie. Deklarując przed Bogiem pragnienie czystości serca, winniśmy zdobywać się na coraz większą otwartość i zaufanie. Zaufanie to bywa jednak bardzo trudne, ponieważ Bóg, o ile tak można powiedzieć ludzkim językiem, jest nieprzewidywalny i nieobliczalny w swoim boskim działaniu. Może zabierać i dawać, ranić i leczyć, uśmiercać i wskrzeszać, upokarzać i wywyższać. On, Pan życia, może wszystko. Zaufanie pozwala nam jednak wierzyć, że Jego działanie wobec nas, choćby było przez nas odbierane jako bardzo trudne, kierowane jest zawsze Jego boskim miłosierdziem. W każdym swoim działaniu szuka On naszego dobra. Istotą zaufania jest powierzanie swojego życia w ręce miłosierdzia Bożego, bez możliwości przeniknięcia Jego zamiarów względem nas. Na tym właśnie polega zaufanie. Nasza otwartość na Boga i zaufanie do Niego sprawiają, że łatwiej dostrzegamy nasze zniewolenia i przywiązania, które, choć może je przeczuwamy, to jednak nie rozpoznajemy ich do końca. Nieraz bywają to subtelne więzy, które z trudem dają się zdemaskować. Trzeba nam wierzyć, że nasze wysiłki na drodze oczyszczenia wspomaga Pan swoją łaską. Towarzyszy nam Jego światło, dzięki któremu rozpoznajemy stan naszej duszy. Światło to jest bardziej podobne do błyskawicy, trwającej jeden moment, niż do reflektorów, które świecą nam bez przerwy w oczy. Święta Faustyna zauważa, że poznanie wewnętrzne nie zajmuje czasu, bo jest szybsze niż błyskawica. Powtarzające się nieraz wielokrotnie nocne błyskawice dają nam wiele światła, tak, że dzięki nim możemy rozpoznać dokładnie okolice. Ale jak błyskawice i grzmoty w ciemnościach nocnych budzą lęk, tak również wewnętrzne olśnienia łaski wprowadzają w nas wiele niepokoju, wątpliwości i obawy. Bóg jest mocny w swoim działaniu, ale nigdy nie zniewala nas. Źródłem naszych obaw nie jest Boże działanie, ale nasza nieufność. Prośmy o wielką otwartość na światło łaski, o mądrość w rozeznawaniu Bożego działania w naszej codzienności oraz o wielkie otwarcie na miłość Boga. W ten sposób może bowiem dokonać się w nas wewnętrzne oczyszczenie. Życie na ogół nie szczędzi nam sytuacji trudnych i bolesnych. Nierzadko bywają one niespodziewane, gwałtowne. Zmuszają wręcz do rezygnacji z błogiego zadowolenia z siebie. Sytuacji takich często dostarcza nam nasza codzienność. Ponieważ często nie mamy możliwości przygotowania się na takie ciosy, stąd też odsłaniają one nasze ograniczenia ludzkie, duchowe, moralne. Ujawniają one brak zaufania do Boga, niewiarę we własne siły, głody uczuciowe, nieuporządkowane ambicje, niechęć czy też wrogość wobec innych. Takie sytuacje, choć bolesne, bywają jednak wielką szkołą czystości serca. Pozwalają rozeznać w nas to, co wymaga uzdrowienia. By sytuacje te mogły służyć oczyszczeniu, konieczna jest dogłębna szczerość, otwartość i przejrzystość w spojrzeniu na siebie i w słuchaniu Bożych natchnień. Prośmy więc, byśmy wykorzystali te codzienne, życiowe sytuacje dla wzrostu życia duchowego. W obecnej medytacji wejdźmy w niespodziewane i zaskakujące sytuacje, które boleśnie nas uderzyły w ostatnim czasie. Przywołajmy najważniejsze z nich w naszej pamięci. Przywołajmy także nasze odczucie bólu, jakich naszych granic one dotykały. Jakie słabości najpełniej się wówczas ujawniały. Co robiliśmy wtedy? Jakie podejmowaliśmy decyzje i wybory? Czy usiłowaliśmy oddawać tę sytuację Bogu, powierzając się Jego opatrzności? Czy te trudne sytuacje pomagały nam w zbliżaniu się do Pana? Kiedy więc dajesz jałmużnę, mówi Jezus, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Pobożni faryzeusze, rozdając jałmużnę na miejskich placach i rogach ulic, czynili z nich publiczne widowisko. Trąbili z tej okazji nie tylko po to, by przywołać ubogich, ale także, by zgromadzić przypadkowych przechodniów i gapiów. Rozdawanie jałmużny stawało się dla nich demonstrowaniem przed ludźmi ich własnej dobroci, szlachetności i hojności. Podobną postawę odnajdujemy w przypowieści o faryzeuszu i celniku. Jezus, oceniając to zachowanie faryzeuszy, demaskuje ich pychę i wyniosłość. Faryzeusze byli bowiem przekonani, że ich dobre uczynki są ich osobistym dziełem i są ich wyłączną zasługą. Ale gdyby człowiek mógł sam osiągnąć swoją sprawiedliwość i ofiarować ją Bogu, wówczas Bóg byłby niepotrzebny. Ale usiłowanie zbawiania siebie o własnych siłach jest iluzją. Jest próbą przywłaszczania sobie zbawiającej łaski Boga. To postawa samowystarczalności w zbawianiu siebie staje się źródłem surowego sądzenia ludzi i dzielenia ich na pobożnych i bezbożników, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, oświeconych i ciemnych, dobrych i złych. Z postawy samozbawienia rodzi się wyniosłość i pogarda dla innych. Ewangelie wielokrotnie wspominają o takiej właśnie pogardzie faryzeuszy wobec ludzi grzesznych, ubogich, niewykształconych czy cudzoziemców. A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty, mówią faryzeusze o prostych ludziach. W tych słowach wyczuwa się brak miłosierdzia dla słabych, ubogich i grzesznych. Jeżeli tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty, to oni, faryzeusze, którzy znają doskonale prawo, są błogosławieni, są święci. I tak sami wynieśli siebie na ołtarze. Do człowieka uzdrowionego ze ślepoty, kiedy ten bronił Jezusa, faryzeusze mówią: cały urodziłeś się w grzechach, a nas śmiesz pouczać? Człowiek, który sądzi, że sam może się zbawić, staje się bezwzględny, okrutny, bezlitosny wobec ludzi grzesznych i słabych. Ale nie tylko, zaczyna też wchodzić w kompetencje samego Boga i zmieniać prawo Boże. To właśnie Jezus zarzucał faryzeuszom. Umiecie dobrze uchylać przykazania Boże, aby swoją tradycję zachować. Owocem prawdziwej pobożności jest miłosierdzie i współczucie dla ludzi, szczególnie ludzi grzesznych i ułomnych. Postawa miłosierdzia i współczucia wobec słabych ludzi rodzi się ze świadomości, że my jako pierwsi jesteśmy ułomni i grzeszni i jako pierwsi potrzebujemy Bożego zmiłowania. Sean Kierkegaard pisał w dzienniku: zobaczyć samego siebie znaczy umrzeć dla wszelkiej iluzji i hipokryzji. Wielkiej odwagi wymaga patrzenie na samego siebie. Musisz chcieć tylko prawdy, nie chcąc próżnego pochlebstwa ani samoudręczenia czynionego na sposób diabelski. Musisz czuć nieubłaganą nienawiść do samego siebie, starego człowieka, pokazanego w zwierciadle jako ten, który powinien obumrzeć. Z tego doświadczenia rodzi się szczera modlitwa psalmem 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, słuchaj głosu mego. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeżeli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.